Dzień dobry. Nazywam się Piotr Wieczorkowski. Jestem psychologiem i terapeutą pracującym z osobami uzależnionymi oraz rodzinami. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o problemach z korzystaniem z internetu. Odnaleźć się w sieci. Pomyślałem o takim tytule z kilku powodów. Najważniejszy to taki, że chodzi o to, żeby się odnaleźć. Odnaleźć drogę do rozwiązania, odnaleźć się w poczuciu zagubienia, które czasem pojawia się w kontakcie z natłokiem wyzwań. Odnaleźć kontakt ze sobą i światem, odnaleźć siłę na wszystko, co potrzebne do radzenia sobie. A w sieci? Sieć to internet, sieć to bywa pułapka, ale może to też być sieć dobrych, wzajemnych relacji i więzi, i sieć możliwości. No i tak. Jaka jest granica pomiędzy nadmiernym korzystaniem, ewentualnie uzależnieniem od multimediów, a normą? Myślę, że temat ten stał się szczególnie istotny w czasie pandemii, kiedy wielu z nas, także dzieci i młodzież, spędzało naprawdę dużo czasu przed ekranami. W pracy, w szkole, w sytuacjach towarzyskich, no, żeby się rozerwać. No i tu pojawia się taka pierwsza możliwość rozgraniczenia. Na przykład jeśli chodzi o czas nauki, no to ważne jest, czy czas przy komputerze poświęcony był na udział w lekcjach, czy na przykład gry. Jeszcze inna sprawa, jak na udział w lekcjach i trochę kontakt ze znajomymi. No i jeśli nie na naukę, tylko na gry, no to czy wynikało to z uzależnienia dziecka, czy z tego, że na przykład miało kłopot z samodzielnym uczeniem się i potrzebowało wsparcia? Trudno mu było skupić się na nauce. No czasami bywało też tak, że niektóre szkoły miały trudność z organizowaniem odpowiednio tych lekcji online. Na czas po szkole? No, są sprawy takie, które ewidentnie zwracają uwagę, na przykład nadmierna ilość czasu, to znaczy od razu po szkole, do późnej nocy. No, można też podejść do tego z drugiej strony. Przynajmniej w czasie pandemii to dobrze, że dzięki komunikatorom i grom online dzieci i młodzież mogły mieć kontakt ze sobą. No i właściwie to, w czym trzeba im pomóc, to w czym warto ich wspierać, to utrzymywanie kontaktu bezpośredniego twarzą w twarz, tego, żeby się spotykali, żeby potrafili się znów w tym odnaleźć. Myślę, że w tym roku szkolnym nauczyciele jakoś zauważają, jak ważny to jest temat. Pamiętam w jednej z takiej opowieści o sobie, taki mężczyzna, młody mężczyzna, który opowiadał o swoim uzależnieniu od gier. Rozpoznawał siebie jako osobę uzależnioną od gier. Wspominał, że w pewnym momencie jedna z rzeczy, które zauważył i mocno zmotywowały go do zmiany, było to, że jakoś tak się zorientował, że kiedy on i jego koledzy stoją w kółku i rozmawiają, to trochę różnią się od innych. I jak przyjrzał się temu, czym się różnią, to zobaczył, że oni patrzą w ziemię. Rozmawiają, ale jakby nie są w kontakcie. Nie są w kontakcie wzrokowym, rozmawiają bezpośrednio, ale trochę jakby wirtualnie. Że jest różnica. No i tu wracam do pytania, jak zmierzyć, jak zauważyć, że zaczyna się problem. No, są opisywane kryteria ustalone na podstawie badań i doświadczeń, które są takimi kryteriami, które opisują na pewnym ogólnym poziomie wszelkie rodzaje problemów takich uzależnieniowych, nałogowych. No, po pierwsze jest tak, że ktoś nadmiernie koncentruje się w swoim zachowaniu i w swoim myśleniu. No, jeśli chodzi o problemy z grami, o problemy z internetem, ze smartfonem, to właśnie na korzystaniu z tego. Po drugie, to zaangażowanie, ta czynność zmienia czyjeś uczucia. Czyli na przykład ktoś angażuje się w dane zachowanie na skutek tego, że nie radzi sobie z negatywnymi emocjami, stresem i wtedy zaczyna czuć się lepiej. I staje się takim najważniejszym sposobem regulowania emocji. No, oczywiście to, po trzecie, że nasila się częstość, długość, intensywność korzystania z internetu czy granie, to jest zauważalne, no, szczególnie dla otoczenia. To, że pojawiają się symptomy odstawienne, no, głównie na poziomie psychologicznym, na przykład jakaś drażliwość, problemy z koncentracją, obniżony nastrój, poczucie pustki, bezsenność, różne takie rzeczy, które no, ewidentnie pojawiają się wtedy, kiedy ktoś nie ma dostępu do tego, co robił. No i jeszcze takim opisywanym sygnałem problemów jest coś, co jest nazywane konfliktem. Konfliktem w każdym wymiarze funkcjonowania osoby. Konfliktem między kimś a najbliższym otoczeniem. Między nastolatkiem a rodziną. Konfliktem w obszarze pracy czy nauki. Czyli to, że na przykład czas spędzany przy komputerze zaczyna przeszkadzać w wypełnianiu obowiązków. Konflikcie, jeśli chodzi o hobby, czyli inne rzeczy przestają być na tyle interesujące i powoli, powoli zanikają, co zwrotnie sprawia, że ktoś jest coraz bardziej uzależniony od tego, co robi. No, należy jednak pamiętać o tym, że każde z tych kryteriów trzeba traktować z jakąś uwagą, bo na przykład koncentracja na tym, co nastolatek robi w internecie, może być sygnałem zarówno problemu, jak i częścią zdrowego, całkiem przystającego do obecnego świata stylu życia. No, albo na przykład częścią przygotowywania się do poważnych zawodów e-sportowych, albo opracowywaniu swojego kanału. Może być tak, że to jest jakiś pomysł dziecka na siebie, na swoją przyszłość i dla jednych rodziców będzie bardziej zrozumiały i łatwiejszy do przyjęcia, dla innych trudniejszy. No ale czasami wymaga to czasami jest taka dyskusja bardziej jak w przeszłości, kiedy rodzice na przykład chcieli, żeby ktoś skończył studia, a on wybierał, że będzie piłkarzem. I warto to rozważyć. No na przykład, czy to, że dziecko długo ogląda kreskówki, jakieś filmiki czy gra, nie wynika też z tego, że po prostu się przyzwyczaiło do takiego sposobu spędzania czasu, szczególnie w domu. No, dla wielu rodziców spokojne dziecko, które się zajmuje sobą, to jest możliwość spokojnego dokończenia pracy w domu, zajęcia się różnymi obowiązkami, no, a też zajęcia się sobą czy odpoczynku. I kiedy po jakimś czasie rodzice zauważają, że to trochę zaszło za daleko i próbują to zmienić, spotykają się z gniewem, buntem, złością dziecka, no i znów warto się zastanowić, czy to wtedy jest objaw uzależnienia, czy na przykład inaczej wyrażony komunikat: no tak, nie było ciebie, a teraz chcesz mi mówić, jak mam żyć. No i tutaj jesteśmy już nie w krainie uzależnień, tylko w jakiejś takiej pełnej wyzwań historii o byciu rodzicem i dorastaniu dzieci. Pytanie, co determinuje, że osoba ma tendencję do uzależnień? No, z jednej strony jest tak, że internet ma w sobie potencjał do wywoływania takich zmian w psychice, które skutkują tym, co można nazwać uzależnieniem. Przyciąga uwagę, jest nieograniczony, nie ma jakiegoś początku, końca, każda treść odsyła do następnych, jest dostępny, jest taki łatwy do osiągnięcia, do skorzystania w porównaniu z innymi formami osiągnięcia przyjemności. Jest tani. No i jeszcze twórcy usług internetowych, gier, portali, różnych aplikacji, no, wykorzystują pewne mechanizmy budowania nawyków i przyciągania uwagi, projektując swoje produkty i projektują je tak, żeby one właśnie sprawiały, że spędzamy coraz więcej czasu w ten sposób. No ale też jest tak, że z drugiej strony pewne indywidualne cechy lub czyjeś wewnętrzne lub w czyjejś sytuacji zwiększają ryzyko problemów. Często wymieniane są tutaj takie rzeczy jak problemy depresyjne, smutek, zaburzenia lękowe, fobie, szczególnie fobia społeczna, kiedy ktoś ma obawy w kontakcie z ludźmi, przed kontaktem z ludźmi, a w internecie z jednej strony może jakoś mieć poczucie, że jest z ludźmi, a jednak jest to bezpieczniejsze i zwrotnie jeszcze sprawia, że ktoś ma mniej okazji do tego, żeby trenować. Czasami choroby somatyczne, które utrudniają funkcjonowanie, też wirtualny świat wtedy pozwala na większe poczucie kontroli nad różnymi rzeczami niż realność. Innym czynnikiem ryzyka jest niska samoocena, gdzie w wirtualnym świecie można po prostu być kimś innym, być tym, kim się chce. Jeszcze inne czynniki ryzyka to niska odporność na stres, impulsywność. Niektóre z nich są wyuczone, a niektóre bardziej związane z biologią i z tym, jak ktoś jest skonstruowany od samego początku. No, są też czynniki związane z rodziną, jak na przykład różne trudności emocjonalne rodziców, to jak rodzice korzystają z internetu, z mediów społecznościowych, inne problemy związane z uzależnieniami. No ale to, co ciekawe, z jednej strony brak kontroli, ale z drugiej strony zbyt restrykcyjna kontrola tego, co dzieci robią w sieci, też odnosi odwrotny do zaplanowanego skutek. Często skutkuje tym, że problem się nasila. Więc jak z tą kontrolą? Jak wprowadzić jakąś kontrolę? Jak to zrobić w kwestii korzystania z multimediów? Na przykład kontrola rodzicielska. Czy chodzi o taką część bycia kontrolę, taką część bycia rodzicem, która jest uważnym przyglądaniem się temu, co dziecko robi i stawianiem mu granic zapewniających bezpieczeństwo? Czy jak ktoś myśli kontrola rodzicielska, to chodzi o pewne narzędzie i aplikacje do monitorowania aplikacji dziecka w sieci i chronienia go przed niepożądanymi treściami. No i tak jak wszystkie narzędzia mają swoje zalety i ograniczenia. Na przykład jeśli by to jakoś porównać do dziennika elektronicznego w szkole, no z jednej strony ewidentnie pozwala on na szybszy dostęp do informacji dla rodziców na temat nauki dziecka, usprawnia kontakt z nauczycielami. Natomiast chyba trochę zabiera samodzielności dziecku i możliwości decydowania. No i na pewno nie daje pewności tego, że dziecko będzie się dobrze uczyć i zachowywać. To wynika z wielu innych rzeczy niż tylko z tego, czy rodzic jest to w stanie skontrolować. I podobnie z aplikacjami do kontroli rodzicielskiej. Ja myślę sobie, że decyzja o tym, czy korzystać i jak korzystać z nich, to jest decyzja rodziców i warto trochę się dowiedzieć na ten temat i poeksperymentować. Natomiast myślę sobie, że podstawą jest to, żeby być przy dziecku, kiedy ono odkrywa internet. Na tyle, na ile to jest możliwe dla rodziców. Być przy nim, kiedy ono eksploruje ważną część swojego świata w tym świecie, który się zmienia i w tym, że przynajmniej część obecnego pokolenia rodziców jeszcze miało trochę inaczej. Jeszcze nie było tak dużo, tak intensywnie różnych rzeczy związanych z życiem wirtualnym. Teraz to się bardzo, bardzo zmieniło i można pomyśleć, że dla dzieci jest to po prostu część życia, część świata, w którym będą się poruszać i wtedy się pojawia pytanie, jak oni mają nabrać dobrych kompetencji, jak oni mają nabrać umiejętności, żeby sprawnie się w tym wszystkim poruszać. Bo na pewno jakieś umiejętności to jest to, kiedy odejść od komputera i się rozciągnąć, poćwiczyć, spotkać z innymi, przewietrzyć, wyjść na dwór. Ale też są to umiejętności związane z tym, jak się poruszać już tam wewnątrz tego wirtualnego świata. No a kiedy się pojawią kłopoty, jak wprowadzać granice? Granice korzystania z multimediów. Czy na przykład uzasadnione jest całkowite odcięcie dziecka od internetu? Ja myślę, że podobnie jak z wprowadzaniem ograniczeń, podobnie jest z tym wprowadzaniem ograniczeń, jak z takim bieżącym kontrolowaniem. Kiedy rodzice chcą wprowadzić jakieś ograniczenia w korzystaniu z telefonu, z komputera, konsoli do gier, innych tego typu urządzeń, to warto się zastanowić nad tym, co jako rodzice jesteśmy w stanie wyegzekwować, co jako rodzice jesteśmy w stanie wprowadzić, to znaczy jakie są nasze możliwości, ale też na ile jesteśmy w stanie się zgodzić. Jak sobie poradzić z takimi sytuacjami, jeśli na przykład dziecko zaprotestuje i co wtedy? Czy to jest tak, że rzecz, którą ograniczymy czy zabierzemy, zależy od nas i po prostu możemy to zrobić, czy się dziecku to podoba, czy nie? Czy ona wymaga jednak jakiejś współpracy z dzieckiem, no i wtedy pojawia się pole do negocjacji. No, warto też porozmawiać ze sobą. Jeśli jest tak, że rodzice w dwójkę wychowują dziecko, to czy obydwoje mają podobnie i być może najpierw ustalić, jak to robimy razem, po to, żeby uniknąć takich sytuacji, że każdy z rodziców będzie działał trochę w inną stronę. Warto porozmawiać o tym też z dzieckiem, niezależnie od tego, że prawdopodobnie wprowadzane ograniczenia jakoś nie spodobają mu się i nie będzie zadowolone, ale żeby to uzasadnić i żeby to dziecko miało poczucie, że rodzice to wprowadzają w jakimś celu, w dobrym celu, z dobrą intencją, żeby poza, nie wiem, złością, poczuciem jakiejś straty pojawiły się też taka część myślenia o tym, która nawet jeśli nie do przyjęcia od razu, no to w przyszłości będzie mogła procentować. I nawet po takiej rozmowie z dzieckiem warto się jeszcze raz zastanowić nad tym, czy pierwsze pomysły były dobre, czy warto je zmodyfikować. Czasami uwzględnienie rozsądnych propozycji, które wysuwa na nastolatek, pozwala na wzmocnienie współpracy i nie musi wiązać się z takim poczuciem, nie wiem, ustąpienia, porażki. Natomiast to, co już będzie ustalone, warto przestrzegać konsekwentnie. Jaka jest rola rodziny w procesie zdrowienia nastolatka? Z mojego doświadczenia rodzina może odegrać bardzo dużą rolę, kiedy już się pojawią kłopoty. Czasami chodzi o to, żeby rodzice wspierali nastolatka w zmianie, natomiast czasami to właśnie zmiany w rodzinie mogą być kluczem do zmiany takiego problemowego zachowania dziecka. No w tym pierwszym przypadku, kiedy rodzice wspierają nastolatka w jego zmianie, mogą mieć do zrealizowania zadanie takie jak motywowanie, dodawanie otuchy, utrzymywanie granic, wymagań dotyczących ustalonych reguł i obowiązków w domu, a z drugiej strony, co czasami bywa wcale niełatwe, trochę wycofanie się z takiego bycia za bardzo. Czasem wiąże się z tym głęboka zmiana we własnym spojrzeniu na dziecko, na własną rolę w jego życiu, uznaniu jego samodzielności i zdolności do ponoszenia konsekwencji własnych działań. Gdzieś po środku pewnie jest tak, że kiedy jedną z części problemu z graniem jest jakiś słaby kontakt dziecka z rodzicami, rodziców z dzieckiem, przed rodzicami stoi zadanie poszukania możliwości zbudowania dobrej relacji. Często warto wtedy poszukać wsparcia, żeby wiedzieć, od czego zacząć i gdzie szukać. Wsparcia u terapeuty, u pedagoga, po prostu z kimś porozmawiać, z kimś, do kogo mamy zaufanie. Czasami może być potrzebne przeorganizowanie życia rodziny, życia zawodowego, aby móc więcej czasu być w domu i spędzać ten czas ze spokojną głową. Może być tak, że potrzebne jest takie przyjrzenie się sobie i własnym emocjom, sposobom, w jaki komunikuję się z innymi, wyrażam swoje potrzeby, oczekiwania. No bo w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby nastawić się na takie cierpliwe poznawanie świata dziecka. W miarę jak to dziecko jest w stanie, jest gotowe odkrywać ten świat przed rodzicami. I przygotowanie się też na taką odwagę do przyjmowania tego, co inne, co niespodziewane, co zaskakujące. No, ten koniec, gdzie właściwie zmiany w rodzinie mogą wywołać zmiany u dziecka. Tak, pamiętam, że w okresie po izolacji związanej z pandemią wiele rodzin zgłaszało się do gabinetów terapeutów z różnymi problemami, także związanymi z korzystaniem przez dzieci z internetu. I w trakcie rozmowy o tym naprawdę często działo się tak, że jak grzyby po deszczu pojawiało się wiele innych tematów. Tematów dotyczących bliskości, wspólnego spędzania czasu, więzi, polegania na sobie, podziału obowiązków, konfliktów. Konfliktów, które można było do tej pory omijać dzięki temu, że na przykład praca czy inne rzeczy sprawiały, że kogoś prawie nie było w domu, a kiedy jesteśmy razem, jest trudniej tego uniknąć. Kontaktów z rodzicami rodziców, z dziadkami, wielu, wielu, wielu innych tematów. I kiedy udało się poprowadzić rozmowę tak, że rodzina zaczynała rozmawiać i znikał taki sposób patrzenia, że jest jeden kłopot, tylko bardziej można było porozmawiać o tym, jak nam się razem żyje i jak to na nas wpływa, jak sobie z tym radzimy. To naprawdę ciekawe było przyglądanie się temu, jak dzieci i młodzież angażują się spontanicznie w życie rodziny, po tym jak udało się udrożnić przepływ emocji i uporządkować sprawy pozornie niezwiązane z tym, że wcześniej krzyczało, kiedy się go próbowało odciągnąć od komputera lub zabrać telefon. Ciekawe było przyglądanie się temu, jak życie w rodzinie znów płynie swobodnie i każdy ma swoje miejsce. No i tego Państwu życzę. Mam nadzieję, że jakaś część tego, o czym opowiadałem, okaże się przydatna i dziękuję za wysłuchanie i może do widzenia, do zobaczenia.